Доброго утра, пидорасы!
Ну что?
Вперед.
Вперед.
Чувак. Все еще по-людски, да? А ну, кто в колено ебашный?
Dobry wieczór Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek Raportu z Frontu. Wracam do Państwa po nieco dłuższej przerwie, ale mam nadzieję, iż od teraz kolejne odcinki cyklu będą pojawiały się już z większą regularnością. Raport z Frontu to cykl, w którym omawiam sytuację wojskową na poszczególnych odcinkach frontu wojny rosyjsko-ukraińskiej, a dziś podsumowanie wydarzeń na koniec dnia 14 lutego 2024 roku. Na wstępie proszę Państwa o polubienie tego nagrania i ruszamy z omówieniem sytuacji za naszą wschodnią granicą. Nie ustają rosyjskie uderzenia lotnicze zarówno przy użyciu pocisków balistycznych, manewrujących, jak i bezzałogowców. Właściwie niemal każdej nocy i każdego dnia Rosjanie prowadzą mniej lub bardziej intensywne uderzenia lotnicze. Jeżeli chodzi o te bardziej intensywne, to wspomnieć należy przede wszystkim o uderzeniu z 7 lutego, kiedy to Rosjanie użyli 29 pocisków typu H-101, H-55, H-555. Ukraińcy poinformowali o zestrzeleniu 26 z nich. Dodatkowo w tym samym ataku Rosjanie użyli 3 pocisków typu Iskander-M. Żaden z nich nie został zestrzelony. 20 szahedów, z których Ukraińcy poinformowali o zestrzeleniu 15. Wystrzelono również 5 pocisków balistycznych z systemów S-300. Żaden nie został zestrzelony, do tego 4 pociski H-22, również żaden z nich nie został zestrzelony oraz 3 pociski H-59. Tu Ukraina poinformowała o zestrzeleniu każdego z nich. Ostatnie 2-3 tygodnie to więc wyraźne zmniejszenie intensywności rosyjskich uderzeń. Nie mieliśmy już tak częstych, dużych ataków lotniczych, a raczej dosyć regularne uderzenia z wykorzystaniem przede wszystkim szahedów. Pozostawiając już temat uderzeń lotniczych, wspomnieć należy o działaniach morskich. Przed około 2 tygodniami Ukraińcy zatopili rosyjski kuter rakietowy Iwanowiec przy użyciu dronów morskich i równo 2 tygodnie później, a więc nad ranem 14 lutego, Ukraińcy przy użyciu około 5 dronów nawodnych typu Magura V5 zatopili kolejny rosyjski okręt desantowy projektu 775 Ropucha Cezar Kurnikow. Jest to już więc 5. rosyjski okręt desantowy typu Ropucha, który został przez Ukraińców zatopiony od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji. Tenże okręt już raz niemalże został przez Ukraińców zatopiony, bo w marcu 2022 roku Ukraińcy ostrzelali prawdopodobnie przy użyciu toczek port w zajętym już wtedy przez Rosjan Berdiańsku. Jedna z ropuch została bardzo poważnie uszkodzona, a wspomniany Cezar Kurnikow po uszkodzeniach oddalił się z tego portu, ale niemal 2 lata później Ukraińcy jednak dosięgnęli i tę zdobycz i na skutek uderzenia kilkoma dronami nawodnymi Cezar Kurnikow został zatopiony. Znaczenie rosyjskich okrętów desantowych projektu 775 jest dosyć wysokie. To znaczy Rosjanie nie wykorzystywali ich i nie wykorzystują oczywiście do prowadzenia operacji desantowych, chociaż być może w pierwszej fazie inwazji zakładali przeprowadzenie desantu choćby na Odessę. Ostatecznie to nie miało oczywiście miejsca. Okręty te są wykorzystywane przez Rosjan do transportu pocisków, choćby manewrujących, broni, amunicji, zaopatrzenia na Półwysep Krymski. Ze względu na nie do końca wydolny transport kołowy czy też kolejowy, przede wszystkim za pośrednictwem Mostu Krymskiego, Rosjanie muszą zaopatrywać Półwysep Krymski również przy użyciu okrętów, właśnie okrętów desantowych. I to właśnie okręty typu Ropucha były do tych celów przez Rosjan wykorzystywane i nadal są wykorzystywane, przy czym pięć z nich już zatonęło. Rosjanie dysponują nadal kolejnymi pięcioma. Ich znaczenie wzrosłoby tylko wówczas, gdyby Ukraińcy po raz trzeci porazili skutecznie most krymski. Wówczas Rosjanie z dużo większą uwagą musieliby koncentrować się na zaopatrywaniu Półwyspu Krymskiego przy użyciu okrętów. Samo zatopienie więc tego okrętu nie jest wyłącznie sukcesem o naturze prestiżowej dla Ukrainy, ale jest również ciosem dla rosyjskich możliwości zaopatrywania kontrolowanego przez nich Krymu. Jednocześnie z punktu widzenia Rosji jest to oczywiście kolejna prestiżowa porażka, gdyż po raz piąty tracą okręt o dużej wyporności, okręt o dużym znaczeniu, jeden z posiadanych przez siebie okrętów desantowych w starciu z państwem, które w istocie nie posiada floty. Zamykając więc temat działań morskich, możemy przesunąć się w kierunku północnym. Po kolei omówić wydarzenia na poszczególnych odcinkach frontu. Zanim jednak to zrobimy, zachęcam Państwa do kliknięcia przycisku subskrypcji, tak aby nie przegapić kolejnych odcinków raportu z frontu. Rozpoczynamy jak zwykle od sytuacji w rejonie ujścia Dniepru. Tu wspomnieć należy przede wszystkim o ciągłej ukraińskiej aktywności w rejonie miejscowości Krynki, a więc wspomnieć należy o ukraińskim przyczółku, który udało się wojskom ukraińskim utworzyć już kilka miesięcy temu i który nieustannie jest przez Rosjan bombardowany, ostrzeliwany, jak i prowadzone są działania zaczepne przez rosyjskie wojska powietrzno-desantowe celem wypchnięcia Ukraińców z tego rejonu. Do tej pory wszystkie te rosyjskie próby okazywały się całkowicie nieskuteczne. W ciągu ostatnich 2 tygodni Ukraińcy nie tylko odparli kolejne rosyjskie działania celem wyparcia wojsk ukraińskich na drugi brzeg Dniepru, ale nawet udało się Ukraińcom poszerzyć nieco ten przyczółek. Będąc całkowicie uczciwym, trzeba jednak po raz kolejny zaznaczyć, iż przyczółek ten nie ma większego znaczenia, ma znaczenie czysto marginalne, prestiżowe. Z punktu widzenia Kijowa jest to jedyny rejon frontu, jedyny rejon walk, gdzie Ukraińcy mają inicjatywę, gdzie Ukraińcy prowadzą działania zaczepne. Być może służy to temu, aby pokazywać zachodnim partnerom, przede wszystkim Stanom Zjednoczonym, iż Kijów jest w stanie nadal prowadzić działania ofensywne przeciwko wojskom rosyjskim. Sam jednak przyczółek nie stanowi poważnego zagrożenia dla Rosjan. Stwarza jednak pewne problemy, to znaczy Rosjanie muszą skoncentrować w tym rejonie dodatkowe siły celem zablokowania dalszych ukraińskich postępów, a także prowadzić kolejne działania celem ewentualnego wyparcia Ukraińców na drugi brzeg lub przynajmniej ograniczania ukraińskich postępów, zmniejszenia szerokości i głębokości ukraińskiego przyczółku. Prowadzi to oczywiście do strat po stronie rosyjskiej. Zidentyfikowane straty dotyczyły przede wszystkim sprzętu ciężkiego, czołgów i pojazdów opancerzonych. Ukraińcy przez większą część prowadzonej przez siebie operacji w rejonie Krynek mieli przewagę artyleryjską. Zmieniło się to na skutek pojawienia się głębokich problemów zaopatrzeniowych, zaopatrzenia w amunicję artyleryjską na skutek tego, iż zerwane zostały łańcuchy dostaw amunicji i sprzętu ze strony Zachodu, przede wszystkim ze strony Stanów Zjednoczonych. Ze względu na ograniczenie możliwości oddziaływania własnej artylerii, Ukraińcy skupili się na wykorzystywaniu dronów FPV do rażenia celów rosyjskich na drugim brzegu Dniepru. Rosjanie jednak nie pozostawali tutaj dłużni i również zaangażowali swoje utworzone już oddziały do walki przy użyciu bezzałogowców, głównie dronów FPV. Podsumowując więc sytuację w rejonie Krynek, Ukraińcom udało się nieznacznie poszerzyć utrzymywany przez nich do tej pory przyczółek. Jest on jednak w istocie nadal blokowany przez Rosjan i nie ma perspektyw ku temu, aby Ukraińcy za pośrednictwem tego rejonu byli w stanie wyprowadzić większą operację desantową celem kontynuowania działań ofensywnych w kierunku choćby Półwyspu Krymskiego. Przesuwamy się w takim razie na wschód w kierunku wyłomu pod Robotynę, a więc rejonu, gdzie koncentrowały się ukraińskie działania ofensywne latem 2023 roku. Ostatnie 2-3 tygodnie to ograniczone działania zaczepne obu stron. Rosjanie wyraźnie ograniczyli potencjał własnych zamierzeń celem pełnego wypchnięcia Ukraińców z tego rejonu, wypchnięcia przede wszystkim Ukraińców z samej wsi Robotynę i ustabilizowania obrony na północ od tej miejscowości. Ukraińcy również prowadzili raczej działania pozycyjne, niewielkie wypady celem zabezpieczenia pozycji o niewielkim znaczeniu, o znaczeniu czysto taktycznym. Ostatnie 2 czy 3 tygodnie to więc nieznaczne przesunięcie linii frontu w kierunku Robotynę od południa, gdzie Rosjanie atakowali z rejonu Nowoprokopiwki. Walki trwały również na zachód od miejscowości Werbowe, jak i na północny wschód od miejscowości Kopani. Z punktu widzenia zarówno Rosjan, jak i Ukraińców kierunek Robotynę to kierunek o trzeciorzędnym znaczeniu. Możemy przesunąć się dalej w kierunku wschodnim, docierając w rejon Staromajorskie, czyli drugiego rejonu, gdzie latem Ukraińcy prowadzili działania ofensywne. Inicjatywa w tym rejonie należy do strony rosyjskiej. Rosjanie atakowali przede wszystkim na północ od miejscowości Priutne, jak i w rejonie miejscowości Urożajny Staromajorskie, na północ od Nowodoneckie. Brak informacji o znaczących rosyjskich sukcesach działań w tym rejonie. Są to raczej działania wyłącznie pomocnicze, mające na celu związać walką siły ukraińskie, które stacjonują w tym rejonie. Przesuwamy się ponownie na wschód, tym razem w kierunku Wuhledaru. I tu w ostatnim czasie Rosjanie prowadzili działania zaczepne, przede wszystkim na północ od miejscowości Mykilskie, przesuwając nieznacznie linię frontu w kierunku północnym właśnie. Brak jednak perspektyw ku temu, aby Rosjanie zamierzali wyprowadzić większe uderzenia bezpośrednio na Wuhledar. Związane jest to z tym, iż Ukraińcy mają tutaj dobrze zorganizowane linie obronne, o czym Rosjanie przekonali się już niejednokrotnie w trakcie działań wojennych na Ukrainie i ze względu właśnie na to, iż nie byli w stanie przełamać ukraińskich pozycji obronnych w rejonie Wuhledaru, postanowili skoncentrować się na wschód i północny wschód od samego Wuhledaru. I właśnie w ten rejon teraz się przemieszczamy. Rosjanie cały czas prowadzą silne uderzenia w rejonie miejscowości Nowomychajliwka. Jak wspominałem Państwu, w wielu ostatnich raportach Rosjanie zbliżyli się do tej miejscowości zarówno od południa, jak i od wschodu. Kontynuowali również naciski od północy z rejonu zajętej już wcześniej Marinki. Ostatnie 2 tygodnie doprowadziły jednak do tego, że Rosjanie, atakując bezpośrednio z kierunku wschodniego, wdarli się do wschodniej części tejże miejscowości. W tym momencie wschodnia część wsi Nowomychajliwka znajduje się rzeczywiście pod kontrolą rosyjską, a walki trwają w centralnej części tej miejscowości. Jednocześnie trwają rosyjskie naciski od południa celem oskrzydlenia ukraińskich obrońców, jak i od północy. Tu Rosjanie atakują zarówno bezpośrednio na Nowomychajliwkę, co jest utrudnione ze względu na dobrze zorganizowane ukraińskie pozycje obronne, jak i w kierunku na niewielką osadę Pobieda, do której Rosjanie rzeczywiście się zbliżyli, ale której to rogatek nadal nie osiągnęli. Sama miejscowość pod pełną kontrolą ukraińską. Celem Rosjan w tym rejonie jest opanowanie Nowomychajliwki i Paraskowiwki tak, aby dotrzeć do miejscowości Konstantynówka i następnie posuwać się dalej wzdłuż drogi w kierunku Wuhledaru celem oskrzydlenia ukraińskich pozycji obronnych. Wraz z tym, jak Rosjanie osiągnęliby zajęcie tych wspomnianych przeze mnie przed chwilą miejscowości i udałoby im się zbliżyć do Wuhledaru również od kierunku północno-wschodniego, Rosjanie prawdopodobnie rozpoczęliby działania na kierunku Wuhledaru z kilku kierunków, oskrzydlając ukraińskich obrońców i potencjalnie zmuszając ich do wycofania się w kierunku północno-zachodnim. Na ten moment jednak trwają walki cały czas o samą Nowomychajliwkę. Jednocześnie Rosjanie, jak widać na załączonej mapie, atakują z rejonu Sołotkie w kierunku Wodjane, przesuwając linię frontu o kilkaset metrów w kierunku drogi Wuhledar-Konstantynówka. Przesuwamy się w kierunku północnym w rejon wspomnianej przed chwilą Marinki. ta rzeczywiście pod kontrolą rosyjską w całości już od dobrych kilku tygodni. Z rejonu Marinki Rosjanie atakują, jak wspomniałem, na południe w kierunku Pobiedy, jak i również bezpośrednio na zachód, gdzie walki trwają już o miejscowość Hrgiwka, która w części znajduje się już pod kontrolą rosyjską. Wschodnia część miejscowości została przez Rosjan opanowana. W tym momencie walki trwają w rejonie drugiego zbiornika wodnego, który oddziela Hrgiwkę od Marinki. Same zbiorniki wodne w tym rejonie wyraźnie utrudniają jednak Rosjanom prowadzenie szybkich i skutecznych działań zaczepnych, czego efektem są dość powolne rosyjskie postępy w tym rejonie. Przesuwamy się na północ. W rejonie Krasnochorivki sytuacja ustabilizowana, podobnie na kierunku Newelskiego. Inaczej ma się sytuacja w rejonie Awdijiwki. Jeżeli chodzi o omówienie walki o samo miasto, to za chwilę do tego dojdziemy. Zanim jednak Awdijiwka, wspomnieć należy o kierunku pomocniczym dla Rosjan, którym jest próba opanowania miejscowości perwomajskie. Walki o tę wieś trwają już od kilku, jeżeli nie kilkunastu miesięcy. W ostatnim czasie jednak Rosjanie wyraźnie zintensyfikowali tutaj działania, czego efektem było opanowanie około 40 bądź 50% zabudowy perwomajskiej. Wschodnia i centralna część wsi pod kontrolą rosyjską. Rosjanie próbują również nacierać z północy z rejonu Wodiany, tu zostali jednak zatrzymani na linii zbiorników wodnych. Inaczej sytuacja ma się właśnie w części centralnej miejscowości, gdzie linia frontu w zasadzie przestała istnieć, a zabudowania są podzielone pomiędzy siły rosyjskie i ukraińskie i walki toczą się właściwie o każdy dom, a tak naprawdę o ruinę każdego ze zniszczonych w wyniku ciężkich walk budynków. W takim razie możemy przesunąć się na kierunek wspomnianej Awdijiwki. W ostatnim raporcie z frontu sygnalizowałem, iż Rosjanie wyprowadzali ciężkie uderzenia południa. Tutaj dotarli do restauracji Carska Ochota, która została opanowana i następnie kontynuowali naciski w kierunku zachodnim, w kierunku 9. dzielnicy Awdijiwki, ale zostali zatrzymani na skutek ukraińskiego kontruderzenia. Ściągnięte tutaj prawdopodobnie w trybie alarmowym elementy 47. Brygady Zmechanizowanej w tamtym czasie ustabilizowały sytuację, ale niedługo później, z początkiem lutego, Rosjanie zintensyfikowali działania na północy. Efektem tychże działań zaczepnych tudzież ofensywnych ze strony rosyjskiej było wdarcie się do dzielnic mieszkalnych Awdijiwki również z kierunku północnego. W wyniku trwających przez ostatnie 2 tygodnie ciężkich działań Rosjanie opanowali dużą część samej Awdijiwki. Około 30-35% zabudowy Awdijiwki znajduje się pod kontrolą rosyjską. Najistotniejsze jest jednak to, iż w wyniku tego uderzenia na kierunku północnym Rosjanie wdarli się dość głęboko w zabudowania miasta, przecinając zarówno linię kolejową, jak i docierając do Alei Przemysłowej, czyli głównej drogi utwardzonej prowadzącej do Awdijiwki, głównej drogi zaopatrzeniowej dla ukraińskiego garnizonu. W ostatnim czasie Rosjanie do tej drogi dotarli, a nawet ją przekroczyli na wysokości stacji benzynowej, kontynuując naciski w kierunku miejscowości Lastuczkyny. Tym samym sama Awdijiwka została przedzielona przez rosyjskie wojska. Ukraińcy kontrolują rejon zakładów koksochemicznych, które są ukraińską twierdzą. Rosjanom nie udało się na teren tych zakładów wkroczyć pomimo usilnych starań trwających praktycznie od października ubiegłego roku, jak i część wschodnia samej Awdijiwki o niskiej zabudowie, która nadal w większości pod kontrolą ukraińską. To obszar położony na północ od Alei Przemysłowej i na północ od linii kolejowej oraz leżący na południe od Alei Przemysłowej obszar 9. dzielnicy Awdijiwki, czyli obszar o wysokiej zabudowie. Przesuwając się teraz od kierunku południowego, omówię sytuację w poszczególnych rejonach samego miasta. Na południu Rosjanie koncentrują swoją uwagę w próbach opanowania miejscowości Siewierne i Tenenkę. Przyznać należy jednak, iż rosyjskie uderzenia z rejonu Wodiane na tychże kierunkach są dosyć ograniczone i w tym momencie rosyjskie uderzenia są całkowicie nieskuteczne, a ukraińskie pozycje niezagrożone przełamaniem. Przesuwamy się w kierunku wschodnim, w rejon Opytne. Na wschód od Opytne znajduje się była baza obrony przeciwlotniczej Zenit, ukraiński silny punkt oporu, który cały czas przez ukraińskie wojska jest broniony. Problem dla strony ukraińskiej w tym, iż on został oskrzydlony i w tym momencie znajduje się praktycznie w okrążeniu. Rosjanie atakują zarówno z Opytnego w kierunku północnym i północno-wschodnim, jak i z rejonu restauracji Carska Ochota, docierając do drogi T0505. Efektem tego jest to, iż rosyjskie wojska nacierające w kierunku zachodniego, jak i wschodniego, oddalone są w tej chwili od siebie o około 500 metrów, co prowadzi do tego, iż ukraińskie wojska, które bronią się w rejonie Zenitu, nie są w stanie skutecznie się ewakuować, nie są w stanie również być skutecznie zaopatrywane. Co prawda pojawiają się informacje, iż obszar ten połączony jest z ukraińskim zapleczem za pośrednictwem podziemnych tuneli, które to Ukraińcy mogliby wykorzystać do skrytego ewakuowania się, do skrytego odwrotu, ale nie zostało to potwierdzone. Jeżeli chodzi o szlaki naziemne, nadziemne, to Ukraińcy nie byliby w tym momencie w stanie skutecznie tego obszaru ewakuować w sposób zorganizowany. Być może nocą, co również byłoby utrudnione ze względu na rosyjską przewagę wysokości i po prostu fakt tego, iż rejon ten znajduje się w zasięgu już nie tylko artylerii, pocisków, kierowanych pocisków przeciwpancernych, ale nawet broni strzeleckiej. Przechodzimy więc w rejon południowej Awdijiwki. Tu po opanowaniu obszaru w okolicach Carskiej Ochoty Rosjanie wdzierają się dalej w głąb samej Awdijiwki, docierając w tym rejonie również do drogi T0505, stopniowo wypychając wojska ukraińskie w kierunku północnym. Przesuwając się dalej wzdłuż linii frontu, docieramy do stacji filtracji wody, czyli kolejnego ukraińskiego punktu oporu, który cały czas się broni, ale również zagrożony jest odcięciem z uwagi na stałe rosyjskie postępy zarówno od południa, jak i od północy. Patrząc właśnie na kierunek północny, tu Rosjanie z rejonu miejscowości Kamianka nacierają na samą Awdijiwkę. Najświeższe informacje wskazują na to, iż walki toczą się w rejonie cmentarzy w północnej Awdijiwce na południe od zbiornika wodnego. Późnym wieczorem 14 lutego część rosyjskich źródeł zaczęła sygnalizować, iż Ukraińcy rozpoczęli działania odwrotowe ze wschodniej części Awdijiwki, ale to nie zostało jeszcze potwierdzone. Przesuwając się dalej w kierunku zachodnim, tu wojska rosyjskie dotarły do plaży na południe od zbiornika wodnego, przesuwając się dalej w kierunku wschodnim, jak i południowym. Jak wspomniałem, dotarli w tym rejonie aż do Alei Przemysłowej, która została przez Rosjan przekroczona, chociaż niektóre źródła ukraińskie sygnalizują kontruderzenie 3. Brygady Szturmowej, 3. Samodzielnej Brygady Szturmowej. Wspomnieć należy właśnie o tym, iż w ostatnim czasie ze względu na stale pogarszającą się sytuację ukraińskiego garnizonu w Awdijiwce doszło do rotacji części ukraińskich jednostek lub też elementów niektórych ukraińskich brygad zaangażowanych w walki w tym rejonie. Walcząca właściwie od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji ukraińska 110. Brygada została zluzowana i wycofana na tyły, a przynajmniej jej elementy, być może również elementy innych ukraińskich jednostek, które walczyły do tej pory w Awdijiwce, również zostały zrotowane. W ich miejsce z całą pewnością weszły przynajmniej elementy wspomnianej 3. Samodzielnej Brygady Szturmowej, czyli Brygady Azowskiej. Ta wcześniej walczyła w rejonie Bachmutu, gdzie latem prowadziła działania ofensywne na południowym skrzydle tego miasta, czego efektem było opanowanie przez nią miejscowości Andriiwka i Kliszczeiwka. Następnie była zluzowana na skutek poważnych, ciężkich strat, których doznała właśnie w rejonie Bachmutu i teraz została przerzucona w rejon Awdijiwki. Jeżeli chodzi o wykorzystanie tej brygady, a także perspektywy rozwoju sytuacji z udziałem 3. Samodzielnej Brygady Szturmowej, to do tego jeszcze za chwilę przejdziemy. Wracając jednak do walk miejskich. Być może rzeczywiście Ukraińcy zdołali tutaj nieco ustabilizować sytuację, chociaż nie ma to potwierdzenia w żadnych materiałach filmowych bądź też zdjęciowych, a dobrze poinformowane również źródła ukraińskie, nie tylko rosyjskie, potwierdzają przekroczenie Alei Przemysłowej przez Rosjan i kontynuowanie nacisku w kierunku miejscowości Lastoczkyn. Oznacza to przecięcie, rzeczywiste przecięcie Alei Przemysłowej, czyli głównej drogi zaopatrzeniowej do Awdijiwki, która nie była już przez Ukraińców wykorzystywana od kilkunastu przynajmniej dni na skutek tego, iż znalazła się w zasięgu bezpośredniego rosyjskiego ostrzału. Ze względu na to Ukraińcy byli zmuszeni do korzystania z drogi gruntowej, a więc drogi, która biegnie od Siewierne w kierunku samej Awdijiwki. Jest to jednak, jak wspomniałem, droga gruntowa, nieutwardzona, która zamieniła się w ostatnim czasie w błotną pułapkę, a dostępne materiały filmowe potwierdzają to, iż nie sposób w niej korzystać przy użyciu transportu kołowego. Nawet transport gąsienicowy może mieć problemy z przemieszczaniem się tą drogą. Również transport pieszy samych żołnierzy jest utrudniony. Co prowadzi nas do tego, iż skuteczne zaopatrywanie ukraińskiego garnizonu w Awdijiwce jest praktycznie niemożliwe, a skuteczny, zorganizowany odwrót w tym momencie, kiedy Rosjanie mają już w pośrednim zasięgu ostrzału artyleryjskiego, jednocześnie mają przewagę w powietrzu, mają przewagę również w dronach, skutecznie zorganizowany odwrót z samej Awdijiwki jest niezwykle trudny, a perspektywy jego przeprowadzenia są raczej mało optymistyczne dla strony ukraińskiej. Wyraźnie jednak celem Rosjan w tym momencie jest dalsze nacieranie w kierunku południowym, w kierunku Lastoczkyne, tak aby domknąć pierścień okrążenia i zamknąć w kotle ukraińskie jednostki, które bronią się we wschodniej części Awdijiwki. Z punktu widzenia Ukraińców, prawdopodobnym scenariuszem będzie stopniowe wycofywanie się z miasta, ale do tych perspektyw za chwilę sobie przejdziemy. I wreszcie najbardziej wysunięty na zachód punkt oporu w samej Awdijiwce, czyli zakłady koksochemiczne. Te bronią się w sposób całkowicie zorganizowany i skuteczny. Rosjanom nie udało się wedrzeć na teren zakładów, ale nie prowadzili również w ostatnim czasie większych działań zaczepnych, koncentrując się właśnie w rejonie bezpośrednio na wschód od zakładów koksochemicznych, gdzie udało im się przeciąć główną drogę zaopatrzeniową łączącą wspomniane zakłady z samą Awdijiwką. Wobec tego możemy przejść teraz do omówienia perspektyw dla ukraińskiego oporu w Awdijiwce. Pojawienie się wspomnianej 3. Samodzielnej Brygady Szturmowej mogło sugerować to, iż Ukraińcy będą mieli zamiar wyprowadzenia większego kontruderzenia celem zabezpieczenia miasta, celem poszerzenia buforu bezpieczeństwa wokół dróg zaopatrzeniowych, czy też po prostu zabezpieczenia dróg do miasta, czego efektem mogłoby być przeprowadzenie zorganizowanego odwrotu, bądź też kontynuowanie bardziej zorganizowanego oporu w samym mieście. Ze względu jednak na fakt, iż, jak wspomniałem, Ukraińcy borykają się z głębokimi problemami zaopatrzeniowymi, przede wszystkim jeżeli chodzi o amunicję artyleryjską, ale również jeżeli chodzi o amunicję przeciwlotniczą, zarówno do systemów krótkiego, średniego i dalekiego zasięgu, jak i ręcznych wyrzutni przeciwlotniczych. Przeprowadzenie w tym momencie większego kontruderzenia przy braku takich zasobów, a jednocześnie w sytuacji, kiedy Rosjanie mają pełną przewagę w powietrzu w rejonie samej Awdijiwki i są w stanie dokonywać dziennie kilkudziesięciu uderzeń z wykorzystaniem bomb szybujących, no perspektywa takiego kontruderzenia ze strony ukraińskiej byłaby mało optymistyczna i prawdopodobnie nie zakończyłaby się sukcesem. Wariant, który wydawał się najbardziej racjonalny, był taki, iż Ukraińcy wyprowadziliby kontruderzenie z rejonu Nowokałynowej, Berdycze w kierunku Krasnogorivki, zwijając jednocześnie to wybrzuszenie na północy. Nic takiego jednak ostatecznie nie miało miejsca i Ukraińcy ani nie wyprowadzili kontruderzenia, ani nie ewakuowali całego garnizonu z Awdijiwki, kiedy był jeszcze na to czas i kiedy można było to zrobić w sposób bardziej zorganizowany, a wybrali scenariusz trzeci, w moim osobistym przekonaniu najgorszy z możliwych, czyli powtarzają wariant z Bachmutu, kontynuują bitwę, materiałową bitwę na wyczerpanie, kontynuują opór w samym mieście. I sprowadzenie do Awdijiwki 3. Samodzielnej Brygady Szturmowej, jak się wydaje, miało na celu jedynie zluzowanie niektórych brygad, które zostały wycofane, a żołnierze samej 3. Brygady Szturmowej będą kontynuować działania obronne w Awdijiwce, nie wyprowadzając większych uderzeń, większych kontruderzeń, zadowalając się ewentualnie aktywną obroną celem minimalnego stabilizowania sytuacji na określonych odcinkach. W tym momencie czas na zorganizowany odwrót z Awdijiwki być może już minął. Również czas na przeprowadzenie większej operacji ofensywnej, czy też kontrofensywnej celem zabezpieczenia samego miasta minął. Rosjanie na zajętym już terenie zdążyli się okopać, zdążyli przygotować pozycje obronne, zdążyli ten teren zabezpieczyć również przy użyciu min, co spowoduje, iż perspektywy dla ukraińskiego kontruderzenia są wysoce pesymistyczne. Osobiście zakładam, iż Ukraińcy wybrali ten trzeci wariant, czyli będą kontynuować opór w Awdijiwce, stopniowo oddając teren dla nacierających wojsk rosyjskich i stopniowo wycofując się do kolejnych twierdz w rejonie samej Awdijiwki. A takimi twierdzami poza wspomnianymi zakładami koksochemicznymi prawdopodobnie będzie dziewiąta dzielnica Awdijiwki, która będzie bronić się najdłużej, a po wyczerpaniu wszelkich możliwości Ukraińcy być może zakładają odwrót w kierunku zachodnim, ale biorąc pod uwagę rosyjskie postępy na skrzydłach, ostatecznie scenariusz, w którym ten pierścień okrążenia zostanie domknięty, a Ukraińcy wycofać się nie zdążą, wydaje się również prawdopodobny. Miało to już miejsce w rejonie Zenitu, gdzie odwrót jest niezwykle skomplikowany, chyba że Ukraińcy rzeczywiście mają podziemne tunele. Natomiast jeżeli chodzi o samą wschodnią część Awdijiwki, to i tu sytuacja nie jest z punktu widzenia ukraińskiego korzystna. Porównania Awdijiwki do Bachmutu są moim zdaniem całkowicie zasadne i Ukraińcy niejako na własną prośbę doprowadzili do tej sytuacji, która w tym momencie w Awdijiwce ma miejsce. Kontynuowali opór za wszelką cenę, nie zważając na to, iż Rosjanie mieli tutaj wszelkie możliwe atuty. Głębię strategiczną, maksymalną przewagę powietrzną, przewagę amunicyjną, przewagę ludzką, przewagę artyleryjską, przewagę również w rozpoznaniu, na tym etapie również przewagę, jeżeli chodzi o wykorzystanie bezzałogowców, w tym dronów FPV, a Ukraińcy poza męstwem własnych żołnierzy, ich wysokim morale, doświadczeniem w walce, tych wspomnianych przed chwilą atutów jednak nie mieli. Dużą różnicą z punktu widzenia zmian na froncie było jednak przede wszystkim to, iż Rosjanie w ostatnim czasie, od początku lutego, wyraźnie zintensyfikowali uderzenia lotnicze z wykorzystaniem bomb szybujących, jak wspomniałem, do kilkudziesięciu uderzeń dziennie na ukraińskie pozycje obronne, a po tychże uderzeniach lotniczych następowały rosyjskie szturmy. Niekiedy udane, niekiedy nie, jeżeli nieudane, uderzenia lotnicze były powtarzane aż do skutku, aż do przełamania ukraińskich pozycji obronnych. W tym momencie rzeczywiście Awdijiwka jest na skraju upadku. W moim przekonaniu nie ma perspektyw ku temu, aby Ukraińcy byli w stanie tutaj znacząco ustabilizować sytuację. Z całą pewnością nie ma perspektyw ku temu, by Ukraińcy byli w stanie tutaj wyprowadzić jakieś większe kontruderzenie celem pełnego wypchnięcia wojsk rosyjskich z całej Awdijiwki, ze wszystkich przyległości do tej miejscowości i przywrócenia linii frontu sprzed października 2023 roku. Ukraińcy raczej będą stopniowo próbowali wycofywać się w kierunku zachodnim, w kierunku miejscowości położonych na zachód od Awdijiwki. Problem jednak w tym, iż te mogą być nieprzygotowane do skutecznej obrony. Pojawiają się informacje o tym, iż linie obronne, które miały powstać na zachód od Awdijiwki, nie są jeszcze gotowe. I to tyle, jeżeli chodzi o Awdijiwkę. Możemy przesunąć się dalej. Pomijamy sytuację w rejonie Gorłówki, pełna stabilizacja, docieramy aż do Bachmutu i tu inicjatywa należy do strony rosyjskiej. Rosjanie nacierają zarówno na północ, południe, jak i bezpośrednio na zachód od samego Bachmutu. Najpierw południowe skrzydło miasta, tu walki koncentrują się cały czas na podejściach do Andriiwki i Kliszczeiwki, tych dwóch wsi, które Ukraińcy wyzwolili latem ubiegłego roku. Do tej pory Rosjanie wypchnęli Ukraińców z części wzgórz, części pozycji okalających obie te miejscowości. Nie udało się jednak Rosjanom do Kliszczeiwki i Andriiwki nadal wkroczyć. Ukraińcy posiadają bowiem nadal kontrolę nad częścią wzgórz okalających te miejscowości. Drugi kierunek rosyjskiego uderzenia to bezpośrednio na zachód od Bachmutu, gdzie walki trwają na podejściach do miejscowości Iwaniwskie, czy też Krasne. Rosjanie dotarli bezpośrednio do okolic tej miejscowości. Rosyjskie czołówki znajdują się około 100 metrów od pierwszych zabudowań tejże miejscowości. Trzeci kierunek rosyjskiego uderzenia to północne skrzydło Bachmutu. Tu walki trwają cały czas w rejonie Bogdaniwki, wschodnia część wsi pod kontrolą rosyjską. Centralna jest szarą strefą, zachodnia pod kontrolą ukraińską. Tu sytuacja nie uległa większej zmianie, ale Rosjanie wyraźnie zintensyfikowali swoje działania. Inaczej sytuacja ma się na zachód od Chramowego i na północny zachód od tej miejscowości. Tu Rosjanie po ciężkich walkach opanowali rejon Lasu Popowskiego, zbliżając się na odległość kilkuset metrów do pierwszych zabudowań Czasiw Jaru. Widać więc wyraźnie, że i w rejonie Bachmutu Rosjanie zintensyfikowali swoje działania. Efektem tych działań są postępy terenowe, nie o takiej skali jak w rejonie Awdijiwki, ale biorąc pod uwagę to, iż Ukraińcy mają naprawdę głębokie problemy zaopatrzeniowe, ale również ludzkie, ze względu na nieskuteczność procesu mobilizacji na Ukrainie, w pewnym momencie front może zacząć pękać również na zachód od Bachmutu. Przesuwamy się na północ od tego miasta w rejon Występu Siewierskiego. Tu również inicjatywa należy do Rosjan, ale walki są o wyraźnie mniejszej intensywności i koncentrują się przede wszystkim w rejonie Biłochorywki, gdzie Rosjanie odnotowali pewne postępy na wschodnich obrzeżach tej miejscowości, przejmując kontrolę nad strefą przemysłową. Ukraińcy jednak nadal kontrolują górującą nad Biłochorywką hałdę. Wraz z jej opanowaniem przez Rosjan musieliby się jednak prawdopodobnie z Biłochorywki wycofać. Przesuwamy się na północny brzeg Dońca. Tu również inicjatywa należy do Rosjan, jak wspomniałem, właściwie na wszystkich frontach poza rejonem Krynek. To Rosjanie mają inicjatywę. Jeżeli chodzi o północny brzeg Dońca, to tu Rosjanie kontynuują naciski w kierunku miejscowości Jampoliwka, Terny czy też Torskie, zbliżając się do tych miejscowości na odległość kilkuset metrów, ale zostali w ostatnim czasie jednak przystopowani lub też całkowicie zatrzymani na skutek ukraińskiego oporu. Przesuwamy się dalej w kierunku północnym, pomijamy sytuację w rejonie Swatowa, tutaj względna stabilizacja, inaczej sytuacja ma się na tak zwanym kierunku Kupiańskim. Tu zaangażowane są przynajmniej elementy rosyjskiej 1. Gwardyjskiej Armii Pancernej, które choćby siłami 47. Dywizji Rosyjskiej zdołały w ostatnim czasie opanować Krochmalne, nieco później Tabaiwkę, chociaż tu Ukraińcy nieco ustabilizowali sytuację, wypychając Rosjan z części zabudowań tej miejscowości. Sama Tabaiwka w strefie niczyjej. Ze względu na ukraiński opór w tym rejonie Rosjanie skoncentrowali się na północ od Tabaiwki. Tu walki trwają w rejonie Iwaniwki, jak i przede wszystkim wielokrotnie wspomnianej przeze mnie w raportach Synkiwki. Bezpośrednie uderzenia na Synkiwkę dla Rosjan okazywały się całościowo nieskuteczne i doszło do zmiany koncepcji natarcia na tę miejscowość. W ostatnim czasie Rosjanie zintensyfikowali działania na zachód i północ od Synkiwki, opanowując część pasów lasów na północ właśnie od samej Synkiwki, jak i wdzierając się do wschodniej czy też północnej części Synkiwki. I w tenże sposób dotarliśmy do końca kolejnego odcinka raportu z frontu. Przypominam Państwu, że raport z frontu, jak i wszystkie inne dostępne na naszym kanale treści dostępne są za darmo, ale powstają dzięki Państwa wsparciu finansowemu. Wobec tego zachęcam Państwa serdecznie do tego, aby wspierać naszą działalność. Mogą to Państwo zrobić za pośrednictwem serwisu Patronite pod adresem patronite.pl/nowylat, jak i też poprzez dobrowolne wpłaty pieniężne na konto fundacji obsługującej naszą działalność. Szczegóły znajdą Państwo w opisie tego nagrania. To dzięki Państwa wsparciu jesteśmy w stanie kontynuować naszą pracę. Za każde udzielone nam do tej pory wsparcie serdecznie dziękujemy. A ja serdecznie dziękuję Państwu za to, iż nadal jesteście Państwo ze mną, jesteście Państwo z raportem z frontu, cyklem, który przygotowuję od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji z lutego 2022 roku. Za dzisiaj serdecznie Państwu dziękuję i do usłyszenia już niedługo.